Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy z rezerwistami, którzy przyjechali na 3-miesięczny kurs do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. To absolwenci różnych uczelni, specjalizujący się w różnych zawodach, mający różne doświadczenie życiowe i zawodowe. No i po tym kursie dołączą do tak zwanego korpusu wychowawczego. Wśród uczestników kursu są starszy chorąży marynarki Arkadiusz Nowak, starszy kapral podchorąży Łukasz Andrasiak, marynarz podchorąży Radosław Orliński i marynarz podchorąży Anna Miszk Krzyżanowska, a opowiada o kursie komandor porucznik Wojciech Mund, rzecznik Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
W Akademii Marynarki Wojennej trwa kurs przeszkolenia rezerw. Jest to kurs skierowany do przyszłych oficerów w korpusie wychowawczym. Bierze udział 20 absolwentów uczelni wyższych z całego kraju, ale to nie są tegoroczni absolwenci, gdyż praktycznie wszyscy już mają z bagażem doświadczeń zawodowych w najróżniejszych zawodach. Też niekoniecznie w tych zawodach, w których ukończyli uczelnie, ale po najróżniejszych kierunkach studiów, po różnych uczelniach, uniwersytetach, wyższych szkołach, akademiach. Mamy medyków, archeologów, prawników, ludzi z branży nawet paliwowej i byłych żołnierzy zawodowych. Wszyscy gdzieś też z doświadczeniem wojskowym, bo po przeszkoleniach dłuższych lub krótszych, ale mają jeden cel. Wszyscy chcą ukończyć kurs oczywiście pozytywnie i chcą zostać oficerami wychowawczymi. Rezerwy, na razie rezerwy. Szkolimy na potrzeby sił zbrojnych. Nie tylko uczelnia kształci tych aktualnych żołnierzy zawodowych, ale również prowadzimy szereg kursów przeszkolenia rezerw, a w tym roku właśnie w korpusie wychowawczym.
Jakie są zadania korpusu wychowawczego?
Korpus wychowawczy odpowiedzialny jest za kształtowanie szeroko rozumianej dyscypliny wojskowej, a także za tak zwane kształcenie obywatelskie, wychowanie patriotyczne żołnierzy, współpracę z środowiskiem cywilnym, z organizacjami pozarządowymi, właśnie które wspomagają tą działalność, ale też jednocześnie kształtują wizerunek wojska w społeczeństwie.
Oni też mają, oprócz tego kształtowania wizerunku, wysyłania tego pozytywnego wizerunku wojska na zewnątrz, mówić swoim, pokazywać swoim mniej doświadczonym kolegom, młodszym koleżankom, młodszym żołnierzom to, z czym wiąże się bycie tym żołnierzem, z czym wiąże się w takiej sferze mentalnej, w sferze pewnego zachowania, w sferze pewnie pewnej tradycji.
Tak, oficer wychowawczy jest, można powiedzieć, swego rodzaju doradcą dowódcy właśnie w tej sferze nie tylko wychowania, patriotyzmu i w takich, można powiedzieć, zachowań etycznych, ale również powinien pomagać w kształtowaniu postaw wśród żołnierzy, być doradcą w trudnych sprawach związanych właśnie z etyką, z tymi postawami związanymi z honorem, godnością żołnierza, powinien pomóc, pomagać w kształtowaniu, być wzorem jednocześnie dla innych żołnierzy. Oficerowie wychowawczy z reguły nie funkcjonują tylko sami, ale wspomagają się również i pomocą innych instytucji, innych organizacji, ale też nawet innych służb mundurowych, bo to głównie oficerowie wychowawczy organizują, można powiedzieć, dni otwarty koszar dla społeczeństwa, zapraszają również wtedy do współpracy inne służby mundurowe. To oficerowie wychowawczy odpowiadają za salę tradycji, za kształtowanie tej historii i kultywowanie historii jednostek wojskowych, w których służą, ale nie tylko jednostek, ale również i całego regionu.
Trudno, aby o tych wartościach, o których pan wspomniał, mówił przy całym szacunku oczywiście, 19 czy 20 latek, człowiek, który jest gdzieś tam na początku tego swojego dorosłego życia, więc nawet wskazane jest i czymś oczywistym jest, że ci kandydaci do tego korpusu wychowawczego, oni mają już pewien bagaż doświadczeń zawodowych, życiowych.
Tak, tutaj uczestnicy tego kursu, no to nie są osoby, które są, można powiedzieć, świeżo po szkole. Każdy z nich jest już obarczony dużym doświadczeniem, ma za sobą bagaż doświadczeń z życia zawodowego i to wcale niekoniecznie związanego tylko z wojskiem, ale z tego świata cywilnego, stricte cywilnego, co też przekłada się często na inne spojrzenie, ale powoduje, że to doświadczenie daje inne spojrzenie na wiele aspektów trudnej służby wojskowej, w których właśnie trzeba przekazywać pewne wzorce młodym żołnierzom, którzy dopiero co przychodzą do wojska. Dla nich to nie jest pierwszy kontakt z wojskiem. Oni już są po różnych przeszkoleniach wojskowych, a nawet po niektórzy po zawodowej służbie wojskowej, niektórzy po zasadniczej służbie wojskowej, więc można powiedzieć, że już doświadczenie jakieś większe mają w porównaniu do takiego żołnierza, który na przykład przyjdzie na przeszkolenie do Narodowych Sił Rezerwowych.
Po tym kursie ci, którzy oczywiście ten kurs zaliczą, żołnierze, trafią do rezerwy, a więc oni będą, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, powoływani do wojska jako członkowie tego korpusu wychowawczego w sytuacjach, gdy po prostu wojsko będzie ich potrzebowało, w sytuacjach nagłych.
Tak, po to szkoli się zasoby rezerwy, żeby w czasie mobilizacji albo w czasie nawet na jakieś ćwiczenia powołuje się rezerwę, żeby uzupełnić zasoby osobowe jednostki, a wszystkim zależy na tym, żeby to uzupełnienie było jak można powiedzieć najlepszymi ludźmi, najlepiej wykształconymi, najlepiej przygotowanymi, stąd też szkolenia rezerwy. Oni są właściwie uczestnicy kursu, można powiedzieć, są z każdego regionu w Polsce. 20 osób i chyba nie ma takiego województwa, z którego by tutaj nie było uczestnika kursu, ale to i oni tam do tych swoich miejsc zamieszkania wracają i oni, ich przydziały będą właśnie w tych regionach, więc oni są też związani z danym regionem, też mają wiedzę na ten temat, co nie jest bez znaczenia właśnie w służbie wychowawczej.
Przejdźmy zatem do uczestników tego szkolenia, starszych chorąży, Arkadiusz Nowak. No właśnie, jak powiedziałem, starszych chorąży, więc to doświadczenie w wojsku, jak się domyślam, jest już nie najmniejsze. Mimo że starszy chorąży rezerwy, o tym zapomniałem.
Tak, dokładnie. 21 lat przysłużyłem w 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej jako żołnierz zawodowy. Między innymi służyłem również w sekcji wychowawczej jako podoficer starszy specjalista, więc byłem gdzieś tam związany z tą działką. Co mogę powiedzieć o kursie, że większość tych osób, która jest na tym kursie, to są osoby z bardzo wysoką kulturą osobistą, osoby, które nawiązują bardzo szybko kontakty w relacjach z instytucjami, w urzędach, miastach, co jest bardzo konieczne i przydatne. Druga rzecz, elementy typu PR-owe czy prasowe, które uczymy się w Akademii Marynarki Wojennej, są bardzo przydatne. Sekcja wychowawcza czy pracownik takiej sekcji to tak naprawdę, jak można powiedzieć, trzy w jednym. To nie tylko kultura osobista, wygląd, zachowanie, ale komunikacja i sprawy związane z reprezentowaniem dowódców, jednostek czy garnizonów nawet. Kolejna taka rzecz, wiele z nas tutaj, co pan komandor jeszcze nie dodał, liczy też na to, że mimo że jesteśmy jako na kursie oficerskim rezerw, każdy by z nas chciał wrócić na stanowisko nawet obecnie i pełnić funkcję w jednostkach oficera sekcji wychowawczej, już normalnie zatrudnionym na pełnym etacie.
A jak widzi pan siebie na tym etacie oficera sekcji wychowawczej jako człowiek, który był w Afganistanie także?
Oczywiście byłem w Afganistanie, pełniłem też tam funkcję i trochę prasowca, odpowiadałem za relacje z Amerykanami, z osobami poszkodowanymi w misjach i pełniłem tam też funkcję w sekcji wychowawczej stricte na misji. No nie było mi dane jako chorążemu wcześniej w jednostce, która skacze na spadochronie, jest dosyć ciężką służbą, żeby ukończyć kurs oficerski, więc odchodząc jakiś czas temu, nadarzyła się taka okazja. Ktoś pamiętał o mnie w którymś WKU, że taka osoba jak ja chciała kiedyś być na kursie oficerskim i dali mi taką szansę.
To jest, mówiąc wprost, szansa na to, aby wrócić do wojska.
Myślę, że dla każdego z nas jest to jakaś alternatywa i jest to szansa, tak, podniesienia stopnia i wprowadzenia swojego wcześniejszego doświadczenia na współczesny rynek.
Ale nie odpowiedział mi pan na to pytanie, które zadałem. Co chciałby pan przekazać ludziom, których będzie pan miał, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, pod swoją opieką, no bo korpus wychowawczy, pod swoim wychowaniem, może tak powiedzmy.
Znaczy tak, w Korpusie Oficerów Wychowawczych to główną rolę odgrywa tak naprawdę dyscyplina, kultura i wiadomość ogólnohistoryczna i tak naprawdę kształtowanie wśród młodego pokolenia pewnych wartości i zmianę trochę wizerunku oficerów wychowawczych, których no, czasami nie będę wspominał, jak nas kiedyś nazywano, ale...
Niech pan wspomni, jeśli to się oczywiście nadaje.
Tak, no kiedyś powiedzenie takie było, że to jesteśmy byli oficerowie polityczni, co oczywiście nie było nic wspólnego ani z polityką, ani z niczym innym, ale że zajmowaliśmy się wychowaniem, a niestety to wychowanie ktoś musi czasami pokazywać tą inną formę, inne spojrzenie na wojsko i brać za to odpowiedzialność.
Starszy mat Łukasz Andrasiak, co pana ściągnęło na ten kurs? Co sprawiło, że pan postanowił przyjechać na 3 miesiące, bo to przecież tak długo trwa ten kurs do Akademii Marynarki Wojennej?
Myślę, że na tym etapie mojej znajomości z wojskiem powiedziałbym, że to już chyba powołanie, ponieważ od zawsze interesowałem się militariami, mimo wszystko jednak chciałem spróbować także innych dziedzin nauki. Zawsze interesowałem się poniekąd związany z militariami historią wojskowości, a także kulturą materialną, tak naprawdę całego dorobku ludzkości, więc ukończyłem archeologię. Jednak chciałem połączyć dwie rzeczy, które bardzo lubię, więc w trakcie studiów podjąłem także służbę wojskową. Nie ukrywam, spodobało mi się i staram się łączyć te obie dziedziny życia.
Ale był pan na tym, albo pan zawodowym żołnierzem w trakcie studiów, czy wziął pan udział w tym wstępnym przeszkoleniu?
Wziąłem udział we wstępnym przeszkoleniu. Później przez 4 lata odbywałem kontrakty, zarówno te przydziałowe, jak i ochotnicze. Dosłużyłem się także kolejnego stopnia w hierarchii. Ukończyłem ogólnie podoficerską szkołę wojsk lądowych w Poznaniu. Staram się rozwijać moją karierę w różnych kierunkach, nie tylko wojskową.
A skąd to, bo pan sam o tym powiedział, powołanie do bycia w wojsku, tak pan określił, to co pan czuje w stosunku do sił zbrojnych, to być może jakieś tradycje rodzinne, być może znajomi, koledzy, kto był tutaj inspiracją, albo co było tą inspiracją?
Inspiracją do podjęcia służby wojskowej tak naprawdę powiedziałbym, że było takie poczucie obowiązku, że jako obywatel naszego kraju uważałem, że warto jest odbyć takie szkolenie, ponieważ kładzie się na to coraz mniejszy nacisk i byłoby źle, gdyby po prostu takie tradycje i ogólnie kraju, jakim jest Polska, zawsze kojarzonym z orężem i wojskowością, gdyby po prostu ta tradycja zanikała.
Marynarz podchorąży Radosław Orliński. Pan ma za sobą zasadniczą służbę wojskową.
Tak, ja mam doświadczenie wojskowe z początku lat 2000. Odbyłem służbę zasadniczą w takich troszeczkę innych czasach. Przez ponad 10 lat nie miałem w zasadzie nic do czynienia ze służbą wojskową. Przez ten czas ukończyłem wyższą szkołę prawniczą, pracowałem w kancelariach prawniczych, urzędach skarbowych, ZUS-ie. Obecnie od kilku lat pracuję w sądzie, jestem asystentem sędziego w Wydziale Cywilnym, oprócz tego kuratorem sądowym również jestem, więc zajmuję się branżą tutaj prawniczo-cywilistyczną. Co do wojska, moim wielkim marzeniem była służba wojskowa, jednak te koleje losu potoczyły się wcześniej inaczej i teraz dostałem taką szansę, okazję, by spełnić swoje marzenia. i postanowiłem z nich skorzystać. Trafiłem tutaj do Akademii Marynarki Wojennej, z czego jestem bardzo... Jestem zaszczycony służbą w Marynarce Wojennej. Przede wszystkim jestem zadowolony bardzo z zajęć, które są tutaj prowadzone. Wykłady z tutejszymi profesorami, z profesorem Będzimirowskim, doktorem Drzewieckim, to klasa sama w sobie. Wyniosłem z tych zajęć bardzo wiele, da mi to pewien bagaż doświadczeń życiowych na przyszłość. Ogólnie jestem dumny, że tu jestem. Myślę, że moje doświadczenia zawodowe, te w cywilu, mogą być przydatne dla sił zbrojnych. Nie tylko w korpusie wychowawczym, ale także być może w korpusie obsługi prawnej. Jestem wszechstronny, więc tutaj może to mało skromnie zabrzmi, ale...
Troszkę jak CV brzmi.
Nie nauczyłem się tego na pamięć. To taki mój tutaj, takie moje małe expose. No, kurs jest świetnym kursem. Mamy tutaj mieszane towarzystwo. Cały czas tutaj jakby próbujemy nawiązać jakąś więź taką mocniejszą między nami. Jak to w każdym towarzystwie bywa różnie, ale ogólnie się lubimy i razem jakoś tutaj dajemy radę. Wspólnie się uczymy. Także.
A jak to wyglądało od strony technicznej? Poszedł pan jako asystent sędziego do swojego sędziego przełożonego, tak to nazwę, i powiedział: panie sędzio, nie wiem, czy jesteście na ty, teraz znikam na 3 miesiące, bo będę w wojsku?
Było bardzo ciężko. Byłem u swojej pani prezes i nie ukrywam, no, że tutaj sprawiło mi to dużo kłopotów i problemów, bo mam dość dużo tam zadań, które muszę wykonywać. Aczkolwiek po moich takich wielkich prośbach, no i z uwagi na wcześniejszą pracę, uzyskałem zgodę na odbycie tutaj tego kursu służby wojskowej. Aczkolwiek takiej zgody nie musiałem otrzymać, bo z uwagi na to, że wojskowa komenda uzupełnie wysyłając żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe, nie potrzebuje zgody pracodawcy. Pracodawca jest zobligowany do wypuszczenia takiego żołnierza, udzielenia mu urlopu na okres szkolenia.
Chodzi jednak o to, aby nie palić za sobą mostów.
Chodzi głównie o to, żeby jakby tutaj no, zachować te stosunki międzyludzkie jak na takim na najlepszym poziomie i jakoś później, no zresztą większość z nas do siebie wróci, do naszych zakładów pracy, więc lepiej, żeby te nasze kontakty no, były zachowane na odpowiednim poziomie.
Ta zasadnicza służba wojskowa, sam pan o niej powiedział, że ona była w troszkę innych czasach, znaczy nie w tych innych, to znaczy w latach 70. czy 80., ale no, chyba wszyscy wiemy, o co chodzi, bo to było powiedzmy jeszcze tam, jak się domyślam, kilkanaście, może 20 lat temu, to już chyba tak maksymalnie, jak patrzę na pana. Nie ma za co, ale ta zasadnicza służba wojskowa czasami przynosiła różne efekty, prawda? Ona sprawiała, że ktoś, kto przetrwał, i to chyba jest dobre słowo, połknął tego bakcyla i zostawał chętnie w wojsku, ale innych ona odstraszała od zakładania na siebie munduru po tych 9 miesiącach, jeśli dobrze pamiętam, w tym ostatnim okresie roku, 2 latach, 3 latach, bo to przecież jeszcze 3 lata kiedyś, szczególnie jak ktoś był w marynarce wojennej, ta zasadnicza służba wojskowa trwała. Co pan czuł, kiedy pan skończył? Pan czuł, że pan wróci do tego wojska?
W zasadzie nie. Służba zasadnicza jest ciężką, była ciężką służbą. I to była taka kuźnia charakterów. Musieliśmy pewien... To był taki ciężki bagaż doświadczeń. Aczkolwiek ja do służby zasadniczej podchodzę z sentymentem. Chyba z uwagi na to, że byłem dużo młodszy, to jest podstawa. Dwa, tam też się zawiązywały przyjaźnie i znajomości. Ludzie uczyli się pewnej współpracy, odpowiedzialności za inne osoby, zaangażowania. I wydaje mi się, że brakuje tego teraz między kontaktami między młodymi ludźmi. Bo jednak takie oderwanie od domów, od zakładów pracy, zgromadzenie jakiejś grupy ludzkiej w jednym miejscu, jest taką specyficzną formą spędzania wolnego czasu, jeszcze pod jakimś rygorem, reżimem. My tam nie byliśmy ochotnikami, musieliśmy iść do tej służby i tyle. Nikt nas tam nie, no nie mogliśmy wstać, wyjść i zrezygnować, więc no była to jakaś forma zamknięcia, tak? Aczkolwiek po wielu latach uważam, że no nie był stracony czas i wszystkie osoby, które twierdzą, że to był jakiś taki ciemnogród, uważam, że jest to niesłuszne, nieprawdziwe. I wiele osób zostawało w służbie wojskowej. Ja wolałem jednak wrócić, ukończyć szkołę wyższą i przemyśleć trochę swoje życie. No i uważam, że źle nie zrobiłem.
Marynarz podchorąży Anna Miszk-Krzyżanowska. Tutaj wydelegowano taką masło maślane delegację, w której to pani jest jedyną kobietą. Jak z kobietami na tym kursie? Jest to więcej koleżanek, czy raczej stanowią panie zdecydowaną mniejszość?
No, o dziwo nie. Wśród 20 słuchaczy jest aż 8 kobiet. Mimo tego, że różni nas wiele, bo różni nas wiek, różni nas miejsce zamieszkania, doświadczenie zawodowe, a także wykształcenie, to łączy nas determinacja, także i panów, którzy tutaj są, myślę, że wszystkich 20 słuchaczy, łączy determinacja w dojściu do celu, czyli w otrzymaniu, w złożeniu egzaminu oficerskiego, a w późniejszym czasie w jak najszybszej promocji.
A pani chciałaby rzeczywiście służyć w wojsku, aby ten kurs nie był tylko takim epizodem i przejściem do rezerwy, ale aby rzeczywiście dołączyć do tego korpusu wychowawczego?
Tak, chciałabym. Z racji tego, że od 5 lat pracuję w jednostce wojskowej i taki pomysł narodził się, no nie od zawsze, tak? Z racji tego, że mam inne wykształcenia, ale taki pomysł narodził się właśnie poprzez kontakty z żołnierzami. Pomyślałam sobie, że warto by było być jednym z nich, dlatego też poszłam na kurs przygotowawczy. No i w późniejszym czasie, bo po 4 latach, jakby kontynuacja tutaj na kurs oficerski przeszkolenia kadr rezerwy. Myślę, że warto. Korpus wychowawczy, myślę, że praca w tym korpusie jako oficer wychowawczy jest ciężka, jest różnorodna, ale potrafi przynieść satysfakcję.
A pani pracuje w jednostce wojskowej jako kto? Kojarzę, że ma pani wykształcenie medyczne, więc ratownik?
Mam wykształcenie medyczne, jestem elektroradiologiem, także jestem ratownikiem medycznym, ale także mam wykształcenie podyplomowe jako inspektor BHP i w takim też charakterze pracuję w jednostce wojskowej.
Jak widzi siebie pani na tym stanowisku w korpusie wychowawczym? Pytałem panów wcześniej o to, co chcieliby przekazać, jakie wartości, czym chcieliby się kierować w swojej pracy. A co pani chciałaby właśnie robić, przekazać, czym się kierować?
Jako oficer wychowawczy myślę, że jest to duża działka. No, ja na przykład kładłabym także nacisk na kulturę, etykę w wojsku, ale także podoba mi się tutaj to, że utrzymuje się jako oficer wychowawczy kontakty z mediami, kontakty ze środowiskiem cywilnym. Także też w tą stronę można by było iść. Wojsko jest postrzegane jako takie środowisko hermetyczne, zamknięte, przynajmniej wcześniej tak było. Teraz coraz częściej też wychodzi do ludzi poprzez organizację Dni Otwartych Koszar, czy też poprzez uczestnictwo w takich akcjach jak Szlachetna Paczka. No i myślę, że jako oficer wychowawczy mogłabym się też w tym temacie realizować jakieś działania.
Jak przebiega kurs? Panowie mówili o tej warstwie merytorycznej, o tych ciekawych zajęciach, wykładach, ale czy to także ma swoje, powiedziałbym, odcienie w pewnym wysiłku fizycznym w tego typu zajęciach, być może na poligonie?
Z zajęć takiej taktyki wojskowej mieliśmy strzelanie, ale jeżeli chodzi o fizyczne, to mamy tutaj wychowanie fizyczne. Większość takich zajęć na poligonie mieliśmy właśnie w szkoleniu przygotowawczym, 4-miesięcznym. A jeżeli chodzi tutaj o zajęcia, to głównie takie merytoryczne, specjalistyczne przedmioty. Z takich wojskowych to mówię strzelania, a wychowanie fizyczne też mamy, także.
Panie komandorze, tak już podsumowując, no chyba serce rośnie, jak się słucha tych Tak jak pan zapowiedział, no, ktoś tutaj się śmieje, młodzieży, no już nie młodzieży, nie przesadzajmy, właśnie chodzi o to, że już nie jesteście młodzieżą, ale tych ludzi posiadających tak szeroki wachlarz zainteresowań, tak bogaty bagaż różnych życiowych i zawodowych doświadczeń, będą mieli co przekazywać młodym żołnierzom.
Patrząc na mój wiek, to się cieszę, że jeszcze nie jestem taki stary, że mogę o nich mówić młodzież. Ale tak, to doświadczenie ich zawodowe wyniesione z pracy w środowisku cywilnym, ja myślę, że może gdzieś tam zaowocować, a nawet powinno zaowocować. Oni mają jedną zaletę, cała grupa, bo są pełni zapału. Właściwie każde zajęcia, też miałem osobiście zaszczyt prowadzić zajęcia na tym kursie. Są dociekliwi, pytają, chcą wiedzieć jak najwięcej. Co patrząc na młodzież właśnie współczesną, nie zawsze tak bywa. Często każdy ogranicza się, żeby przyjść na wykład, odnotować swoje i wyjść. Natomiast oni są bardzo zaangażowani w ten kurs. Ale chciałbym zaznaczyć, że kurs to nie tylko siedzenie w ławkach i słuchanie wykładów, czy też odbywanie jakichś ćwiczeń. W ramach kursu oni odbywają również podróże seminaryjne, w których mają okazję, można powiedzieć, zetknąć się z tym środowiskiem wojskowym, realnym na zewnątrz, ale nie tylko środowiskiem cywilnym, bo na przykład ostatnio byli w Muzeum II Wojny Światowej, zapoznać się z historią, to też jest domena oficerów wychowawczych, historia, a zwłaszcza historia oręża polskiego. Prowadzimy zajęcia na ten temat dla żołnierzy, kadry i dbamy o salę tradycji. W związku z tym musimy wiedzieć na ten temat jak najwięcej, ale czeka ich kolejna podróż, bo jadą do Żagania obejrzeć zupełnie inny rodzaj sił zbrojnych. Będą w wojskach lądowych i to jeszcze, można powiedzieć, w wojskach pancernych. Zobaczą, jak to odbywa się, toczy się to życie wojskowe poza marynarką wojenną i właśnie poza akademią. Ale to nie koniec, bo jeszcze czeka ich miesiąc praktyk w jednostkach wojskowych.
Starszy chorąży marynarki Arkadiusz Nowak, starszy kapral podchorąży Łukasz Andrasiak, marynarz podchorąży Radosław Orliński i marynarz podchorąży Anna Miszk-Krzyżanowska, a także komandor porucznik Wojciech Mund opowiadali o 3-miesięcznym kursie, którego uczestnicy dołączą do Korpusu Wychowawczego w Wojsku Polskim. I tą długą rozmową, którą rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, także ją kończymy. Program zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po Kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, w serce czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.